ten drugi raz na spotkaniu Kościół Alfa i miałem chyba przywilej rozpoczynania ten kurs. Niektórzy z Państwa byliście na drugim spotkaniu, widzę też kilka nowych twarzy. Nazywam się Tomasz Kmiecik. Tak jak to już było powiedziane, jestem pastorem tego kościoła i mam swoje dzieci. Jedną żonę, od początku tą samą, tak, mam już dorosłe dzieci. Żona akurat teraz jest w Warszawie u syna i u wnuczki synowej, stąd też nie ma jej dzisiaj z nami. I kiedy tak patrzę na życie, to widzę, że życie bardzo szybko mija. Wiem, czy wy też to odkryliście. Dzisiaj rozmawiałem z bardzo młodym chłopakiem, Maćkiem, o tam jest ten młodzieniec. I on powiedział, że ma 22 lata. Ale mam takie wrażenie, jakby miał teraz 17. Tak to szybko minęło. Ja mam 50, a mam wrażenie, jakbym miał 30. A więc jednym słowem mówiąc, życie mija szybko. Gdzieś w środku możemy czuć się młodzi, ale w rzeczywistości to jednak czas mija i możemy odczuwać fizycznie też, że w naszym życiu po prostu się starzejemy. I to jest chyba jedna z takich rzeczy, przed którą człowiek nie może uciec. Nawet milionerzy próbują kupić jakiś eliksir młodości i w jakikolwiek sposób powstrzymać, ale tego się po prostu nie da powstrzymać. Ja do roku 49 nigdy nie byłem w szpitalu. No chyba, że przy urodzeniu. Mama mnie urodziła prawdopodobnie w szpitalu, o ile wiem. A oprócz czasu nigdy nie korzystałem z żadnej pomocy medycznej. Kiedy miałem 22 lata, czyli dokładnie tyle, ile ma Maciek teraz, poznałem Jezusa, nawróciłem się. Jezus stał się moim Panem, moim Zbawicielem i moim Bogiem. I On, można powiedzieć, błogosławił mnie utrzymywaniem mnie w zdrowiu. Można powiedzieć, że ja w swoim życiu też doświadczyłem uzdrowień, ale w zasadzie jako większe błogosławieństwo patrzyłem na raczej trwanie w zdrowiu niż na przyjmowaniu uzdrowienia. I myślę, że to są dwa takie ważne błogosławieństwa. Jedno to jest przyjęcie uzdrowienia, a drugie to jest trwanie w zdrowiu. A więc można powiedzieć, korzystałem z tego drugiego. Trwałem w zdrowiu, nie miałem specjalnie jakichś problemów w swoim życiu aż do 49 roku życia, kiedy zauważyłem, że moje pole widzenia jest ograniczone w 1/4 mojego pola widzenia. Po prostu nic nie widziałem. Miałem taką zaciemnioną część pola i pomyślałem, że może coś się dzieje z moimi oczami, zrobiłem badania wszystkie, okazało się, że oczy są, jak to pani doktor powiedziała, książkowo zdrowe. I ja chcę wszystko skrócić, jest to długa historia, ale jak ktoś z Państwa będzie zainteresowany, możecie też to więcej w książce przeczytać, opisałem o tym sporo. I okazało się w każdym razie przy kolejnych badaniach, kiedy mnie pani doktor wysłała na tomografię komputerową mózgu, okazało się, że mam guza mózgu. I to guza dość dużego. Więc lekarz od razu, kiedy to zobaczył, od razu mnie skierował, tego samego dnia skierował mnie od razu do szpitala na operację. I to w ten sposób rozpoczął się naprawdę taki bój wiary. Rozpoczęła się walka o przyjęcie uzdrowienia. I tak jak widzieliście tutaj przykład Marzeny, która jako osoba wierząca musiała przejść przez raka i miała guzy, miała przerzuty na węzły chłonne i ona próbowała różnych rzeczy i dopiero moment, kiedy przyszło właściwe poznanie, mogła przyjąć uzdrowienie. I to pokazuje nam bardzo ważną prawdę, że Bóg ma dla nas uzdrowienie i On jest źródłem uzdrowienia, ale to, co ogranicza nas w przyjęciu tego uzdrowienia, które Bóg nam daje, to jest poziom naszej wiary i to jest poziom poznania. Jednym z takich moich cytatów z książki: moje poznanie określało poziom mojej wiary i ograniczało działanie Boga w moim życiu. To jest jedna z myśli, którą zapisałem w książce. Moje poznanie określało poziom mojej wiary i ograniczało działanie Boga w moim życiu. Więc myślę, że to jest często tak się dzieje. To, jakie masz poznanie Boga, to jakie masz poznanie praw dotyczących uzdrowienia, określa tak naprawdę twoją wiarę i ogranicza działanie Boga. Więc jeżeli chcesz, żeby Bóg działał w twoim życiu, to twoje poznanie musi się zwiększyć, musi się zmienić i wtedy twoja wiara wzrośnie. A więc to jest taka jedna z myśli, którą przekazuję na samym początku. Żeby oglądać działanie Boga w naszym życiu, to nasze poznanie Boga i poznanie Jego jako lekarza musi wzrosnąć. Bóg będzie tym dla ciebie, kim Go wyznajesz. To, jak wierzysz w Boga i jak Go wyznajesz, takim Bóg dla ciebie będzie. Więc jeżeli patrzysz tylko na Boga jako na tego, który przebacza nasze grzechy, to wszystko, co możesz przyjąć od Boga, to tylko przebaczenie grzechów. Jeżeli patrzysz na Boga jako na tego, który jest lekarzem i który uzdrawia, to będziesz mógł Go wyznawać lekarzem i będziesz mógł przyjąć uzdrowienie od Niego. Takie myśli, takie, które rzucam tylko do was tylko na samym początku. A więc moje poznanie Boga jako lekarza dopiero pojawiło się po kilku latach mojego chrześcijańskiego życia. Zacząłem go odkrywać, zacząłem go poznawać jako lekarza. Na początku, kiedy nawróciłem się i kiedy przyszedłem do Jezusa, ja po prostu znałem Go jako Zbawiciela. Wierzyłem, że Jezus umarł na krzyżu. Nie wiem, czy wy Państwo w to wierzycie, ale myślę, że po tylu spotkaniach tutaj kursu Alfa każdy na pewno ma już utwierdzoną wiarę co do tego, że Bóg jest naszym Zbawicielem, że nas kocha, że przebaczył nam nasze grzechy i że Jego święta krew na krzyżu Golgoty została przelana, aby nam je przebaczyć. I wielu ludzi w to wierzy, że Jezus jest Zbawicielem, że Jezus przebaczył nasze grzechy. Ja też tak na Niego patrzyłem i też w taki sposób wierzyłem. Ale nie znałem Go osobiście jako lekarza. To jest bardzo ważna myśl. Nie znałem Go po prostu osobiście jako lekarza. Dopiero gdy Go poznałem, zacząłem od Niego przyjmować uzdrowienia albo przyjmować błogosławieństwo uzdrowienia. Pamiętam moje pierwsze spotkanie, albo jedno z moich takich pierwszych spotkań z Bogiem jako lekarzem, było to spotkanie, które miało miejsce w kościele w Katowicach, w kościele zielonoświątkowym w Katowicach. Było to wiele, wiele lat temu. Przyjechała do kościoła pewna kobieta, miała na imię Christine, i ona w niedzielę na nabożeństwie nauczała, miała takie poselstwo na temat modlitwy i mówiła o Eliaszu, który modlił się żarliwą, wytrwałą modlitwą. I po tej modlitwie, po tej nauczaniu o modlitwie, ona powiedziała, jeżeli ktoś z Państwa tutaj, ktoś z wierzących potrzebuje modlitwy, to ona chce się modlić o uzdrowienie, o różne inne potrzeby. I wtedy wiele osób wyszło na środek, aby ona mogła modlić się od nich. I to, co zaczęło się dziać, to było chyba jedno z takich pierwszych moich spotkań z Bogiem, który objawił się w takiej potężnej mocy, bo ona nawet nie dotykała ludzi, tylko jakby zbliżała swoją rękę do nich i wiele osób po prostu upadało pod Bożą mocą. To było 20 chyba 7 albo 6 lat temu, jest bardzo dawno. I to było takie pierwsze moje spotkanie z Bogiem, które widziałem Jego moc, widziałem, jak On się manifestował. Była kobieta z przodu, która miała skrzywiony kręgosłup, jego jej noga była krótsza, może 1,5 cm. I ona kazała jej siąść na krześle, więc ja przyszedłem do przodu, żeby to zobaczyć. I ta kobieta siedziała na krześle, a ona wzięła jej ręce, żeby jej nogi tak na swoje dłonie, żeby zobaczyć tą różnicę. I w imieniu Jezusa nakazała, aby ta noga się wydłużyła. I to się stało. Więc ja patrząc na te wszystkie rzeczy, mówię, pomyślałem, to jest niesamowite. Po raz pierwszy widziałem Boga, który uzdrawia. Boga, który objawia się w taki potężny sposób. Mojej żony nie było na nabożeństwie, a ona cierpiała na bóle kręgosłupa. Kiedy urodził nam się syn, to po jego urodzeniu, a ona dość sporo przytyła w ciąży, potem nosiła go jeszcze na jednym boku cały czas i to spowodowało skrzywienie kręgosłupa. Miała bóle, silne bóle. I ta część dolna kręgosłupa po prostu była wręcz w drugą stronę wygięta. I w tym miejscu, gdzie był ten kręgosłup taki wygięty, nieprawidłowo było silne miejsce. I tak pomyślałem, szkoda, że mojej żony nie ma na tym spotkaniu, bo gdyby była, to mogłaby doświadczyć uzdrowienia, ten ból mógłby ustąpić. I ja w ten sposób myślałem, że gdyby ona była, to ta kobieta, ta misjonarka, ta kobieta, która miała na imię Christine, by się o nią pomodliła, wtedy Bóg mógłby jej pomóc. A więc patrzyłem na to, że patrzyłem na uzdrowienie w ten sposób, że Bóg ma jakieś szczególne narzędzia i Bóg może jakąś szczególną osobę użyć, która może się modlić o uzdrowienie, ale mnie nie. Kim ja jestem? Ja jako wierzący człowiek nie wyobrażałem sobie, że ja mogę się modlić też o innych chorych. A więc opowiedziałem mojej żonie o tym wszystkim i we wtorek pojechaliśmy na nabożeństwo tam w kościele w Katowicach, były nabożeństwa we wtorek i w niedzielę. Więc pojechaliśmy we wtorek, było tam nabożeństwo nauczające i ta kobieta jeszcze była. I również Zrobiliśmy, ten kościół zrobił z nią takie spotkanie, taki wieczór, kiedy ona ogłosiła i modliła się o ludzi. I moja żona wyszła o modlitwę, ona położyła na nią rękę i zanim nawet zdążyła powiedzieć, o co chce, żeby się ona modliła, ona już leżała na ziemi. Więc drugi raz wstała i powiedziała, jaki ma problem, że ją boli kręgosłup, że ma skrzywiony kręgosłup. I ona powiedziała, sprawdźmy, czy to skrzywienie powoduje też jakąś różnicę między jedną nogą a drugą. I ona siadła na krześle, faktycznie różnica też była około 2 cm. I ona pomodliła się o moją żonę i ta noga się wydłużyła. I to był taki jeden z takich spotkań, kiedy ja nie tylko widziałem Boga, który uzdrawia, ale też mogliśmy tego w naszej rodzinie doświadczyć. To było takie pierwsze z moje spotkanie z Bogiem, który uzdrawia. W historii mojego chrześcijańskiego życia tych uzdrowień i dotyczących dzieci, dotyczących mojej żony, dotyczących mnie samego było mnóstwo. Stąd też dzisiaj mogę powiedzieć, że dlaczego mogę być pewny, że Bóg uzdrawia? Dlatego, że po pierwsze ja widziałem, jak On uzdrawia. Widziałem, sam doświadczyłem, jak Bóg uzdrawia. Moje dzieci doświadczyły Bożego uzdrowienia. Przez wiele lat w moim domu, jeżeli tylko coś się działo, nigdy nie stosowaliśmy lekarstw, tylko po prostu składaliśmy ręce i modliliśmy się o uzdrowienie i doświadczaliśmy Bożego uzdrowienia. A więc to powodowało, że moje dzieci nauczyły się ufać Bogu i przychodzić do Niego jako do lekarza. Dlatego, że po prostu doświadczały Go jako lekarza. A więc gdy ludzie poznają Boga jako lekarza, to po prostu do Niego przychodzą i korzystają z uzdrowienia. Zanim przyjdzie taki moment, w którym zaczniesz wierzyć, to będziesz potrzebował poznać Boga jako lekarza. A więc poznanie, jeszcze raz, powiem to, co powiedziałem na samym początku, określa poziom mojej wiary i albo ono, moje poznanie prowadzi do tego, że ja mam wiarę, by przyjmować, albo ogranicza moją wiarę i ogranicza przyjmowanie. Prawdopodobnie większość z Was słyszało takie stwierdzenie, że wiara czyni cuda. Tak? Słyszeliście takie stwierdzenie. Ludzie mówią, wiara czyni cuda. Ale skąd się bierze wiara? Skąd wziąć wiarę? Skąd wziąć wiarę do przyjmowania? To jest ważne pytanie. Jak myślicie, skąd się bierze wiara? W liście do Galatów jest takie miejsce, w którym apostoł Paweł mówi, czy ten, który czyni wśród was cuda i daje wam ducha, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? I jeszcze raz tam powtarzam, czy ten, który czyni wśród was cuda, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? I apostoł Paweł odpowiada, Bóg czyni cuda na podstawie słuchania z wiarą. A więc wszystkie cuda, które dokonywał Jezus, wszystkie cuda, które działy się w Biblii, one dokonywały się wtedy, kiedy ludzie słuchali z wiarą. Kiedy słuchasz z wiarą, wtedy możesz przyjąć od Boga to, co On ma dla ciebie. I dzisiaj, kiedy tak myślę o tym temacie, czy Bóg uzdrawia obecnie, zastanawiam się, czy postawić sobie jako za cel tego wykładu, pokazać wam, że Bóg dzisiaj uzdrawia, czy udowadniać wam, czy może raczej po prostu przyjść teraz w modlitwie i powiedzieć, Boże, ty możesz sam pokazać każdemu, że jesteś lekarzem. Czy rozumiecie mnie? Widzisz, najłatwiej jest przyjmować, kiedy widzisz. I ciekawe jest to, że kiedy Jezus chodził po ziemi, to gdziekolwiek On się pojawiał, tam ludzie przynosili chorych. Zauważcie. Gdziekolwiek Jezus był, tam czytamy, że ludzie przyprowadzali swoich cierpiących, krewnych, chorych, trędowatych, ślepych, chromych. Ci ludzie przychodzili do Jezusa, dlatego że widzieli w Nim źródło uzdrowienia. Kiedy dzisiaj mówimy o skojarzeniach, to jestem przekonany, że w pierwszym wieku, kiedy ludzie słyszeli imię Jezus, to imię kojarzyło im się z uzdrowieniem. Zawsze imię ma albo nazwa z czymś się łączy. Zauważyliście? Tak, co do skojarzeń. Zobaczymy, jak łapiecie skojarzenia. Gdy mówię Hitler, jakie skojarzenie się pojawia? Proszę?
Potwór.
Wojna. Inaczej mówiąc, możesz zobaczyć symbol swastyka Ten symbol kojarzy nam się z Hitlerem, a ta nazwa Hitler kojarzy nam się z faszyzmem, z wojną, ze śmiercią, tak, z przemocą. Takie jest skojarzenie. Tak? Dam wam inne skojarzenie. Siedmiu młot. Nie Stalin. Mnie się kojarzy bardziej z Leninem. Ale generalnie, kiedy słyszycie na przykład siedmiu młot, Stalin albo Lenin, to z czym wam to się kojarzy?
Z komunizmem.
Tak? Czyli już mamy faszyzm, już mamy komunizm. Tak? Teraz pójdę jeszcze w jednym kierunku. Kiedy widzicie taki znak, na przykład rybkę, na samochodach, albo krzyż, po prostu krzyż. Z czym wam się to kojarzy?
Chrześcijaństwem
i z imieniem Jezus. A z czym wam się kojarzy imię Jezus i chrześcijaństwo? No, takie proste pytanie. Z czym wam się kojarzy?
Ale powiem
szczerze, jesteśmy w XXI wieku. Z czym kojarzy się dzisiaj ludziom imię Jezus?
Z Kościołem.
Z Kościołem, z religią. No, ale czy kojarzy się dzisiaj to z uzdrowieniem? Tak szczerze.
Nie?
Tak szczerze. Raczej chyba nie. Natomiast zachęcam do lektury Ewangelii. Jeżeli zobaczycie cztery Ewangelie i pójdziecie dalej potem do dziejów apostolskich, to gdziekolwiek pojawiał się Jezus, albo już po Jego śmierci, zmartwychwstaniu byli apostołowie, to tam przynoszono chorych. Tam przynoszono ludzi cierpiących. A więc ludziom Jezus kojarzył się z uzdrowieniem. Gdziekolwiek On się pojawił, tam były tłumy ludzi. Pytanie, dlaczego dzisiaj jest inaczej? Czy Jezus się zmienił? Czy Bóg się zmienił? Czy jest słaby już? Jest taki stary, sędziwy, słaby, już nie może pomóc? Więc z czego wynika ta różnica? Różnica wynika z właściwego poznania Jezusa jako lekarza, bo poznanie przynosi wiarę, a wiara uwalnia działanie Boże. Więc to, że ludzie mieli właściwe poznanie, to prowadziło ludzi do przyjęcia Bożego uzdrowienia. Jeśli chcesz przyjąć uzdrowienie od Boga, jeśli potrzebujesz doświadczyć uzdrowienia od Boga, potrzebujesz poznać Go jako lekarza, ale też potrzebujesz odkryć pewne prawa, jakimi kieruje się uzdrowienie. I kiedy u mnie wykryto guza mózgu, ja odmówiłem pójścia do szpitala, wróciłem do domu i spędziłem prawie 2 tygodnie na studiowanie Biblii. Dosłownie kopałem w Bożym Słowie, czytałem wszystko, co było na temat uzdrowienia. Przesłuchałem 69 wykładów Andrew Womacka na temat uzdrowienia, po to, żeby zrozumieć, uwierzyć i przyjąć od Boga uzdrowienia. I myślę, że to spowodowało, że miałem pokój, który przewyższa wszelki rozum. O tym też Biblia mówi, że Boży pokój może być tak wielki, że będzie przewyższał zrozumienie ludzkie. A więc ja w tym wszystkim miałem niesamowity pokój. Niektórzy z was pamiętacie mnie, jak jeszcze głosiłem przed operacją, a potem tydzień chyba, czy dwa tygodnie po operacji, znów głosiłem. I mogę powiedzieć tak, że ja przeszedłem przez ten mój bój inaczej niż myślałem, mimo że wierzyłem. Ale Bóg kilka razy, i to przez psalmy, przez sny, mówił nam, że ja będę musiał przejść przez to moje doświadczenie, ale Bóg w tym wszystkim będzie ze mną i objawi swoje działanie i swoją moc w tym wszystkim, co ja przez co przechodziłem. Myślę, że to spowodowało, że zupełnie inaczej zacząłem pisać i patrzeć na uzdrowienie. I ta książka to jest książka, która nie tylko mówi o tym, że Bóg uzdrawia, nie tylko pokazuje, dlaczego Bóg uzdrawia, bo tutaj tytuł brzmi, dlaczego Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi, ale ona pokazuje też, w jaki sposób można przyjąć uzdrowienie. W tej książce umieściłem też 14 przyczyn, dla którego ludzie nie przyjmują uzdrowienia. A więc zachęcam was do tego, żebyście się zapoznali z tą książką. Trudno jest w postaci 30-40 minut ująć te najważniejsze rzeczy, najważniejsze prawdy, które są tutaj podane w książce. Dlatego my przygotowaliśmy szkołę uzdrowienia i szkoła uzdrowienia rozpocznie się 13 czerwca i będzie trwała przez 3 dni od rana do wieczora. Praktycznie będziemy mieli zajęcia. Tak więc jak policzyłem, to będziemy mieli około chyba 23-24 godzin wykładów na temat uzdrowienia. A więc, żeby tak naprawdę podejść do tego serio i zgłębić ten temat, potrzebujemy trochę więcej czasu niż tylko kurs Alfa. Kurs Alfa ma na celu tylko Was zachęcić, zainspirować i pokazać Boga, który jest lekarzem, Boga, który Was kocha i który chce nam pomóc i wzbudzić w Was pragnienie doświadczenia Boga i również wiarę w to, że On to może zrobić. I dzisiaj, zawsze tak robimy na kursie Alfa, dzisiaj będziemy się również modlili o uzdrowienie. I będziemy wierzyli, że Bóg to będzie robił, tak jak to obiecał. A więc, żeby Wam teraz pomóc, ja chciałbym tylko dzisiaj parę rzeczy powiedzieć, jak przyjąć uzdrowienie od Boga. I myślę, że to będzie bardzo nam pomocne wtedy, jak będziemy się już modlili. Zanim rozpocznę to nauczanie, to będzie krótkie nauczanie o tym, jak przyjąć uzdrowienie od Boga. Chciałem się spytać, czy jest tutaj ktoś, kto potrzebuje przyjąć uzdrowienie. Masz świadomość, że jesteś chory i potrzebujesz przyjąć uzdrowienie. Potrzebujesz, by Bóg objawił się w Twoim ciele jako lekarz. Czy jest ktoś tutaj? Jeszcze raz pytam, czy jest ktoś, kto potrzebuje uzdrowienia? Czy jest ktoś, kto potrzebuje pomocy od Boga? Na to wygląda, że jesteście wszyscy zdrowi. Tak? To dajcie jakiś znak. Podnieście rękę na przykład, osoby, które potrzebują uzdrowienia. Dlaczego tak się wstydzisz? Chcę zobaczyć, czy są tutaj osoby, które potrzebują uzdrowienia. Co na coś chore? Mają coś, co jest nie w porządku. O, coraz więcej.
Przełamało się. Nasz stolik cały zdrowy.
Rozumiem, że jest więcej osób, tylko się wstydzicie. Tak? Po prostu się wstydzicie. Podnieś rękę. Okay. Ja czuję w duchu, że tu jest, to trzeba coś przełamać. Bo wiem, kiedy głoszę, kiedy ludzie są jak gąbka, są otwarci i mają postawę oczekiwania, wtedy po prostu pewne rzeczy dzieją się od razu i namaszczenie płynie. Musicie zrozumieć jedną rzecz, że Bóg jest tutaj pośród nas. On nie jest ograniczony tym, że jesteśmy w piwnicy. Komórki, jeżeli... O, tu jest jakaś komórka. Niektóre komórki, jak jest taki mocny strop, to nie mają zasięgu. Tak? Są takie komórki, niektóre te sieci na przykład nie mają zasięgu w lasach, albo jak jesteś, na przykład ja zawsze jak idę pod naszym dworcem tutaj PKP, to nie mam zasięgu, tracę zasięg. Ale chciałem Wam powiedzieć, że Bóg nie traci zasięgu w piwnicy.
Amen.
Nie, czy cieszycie się z tego?
Bardzo.
Bóg nie traci zasięgu w piwnicy. Jest coś, co powoduje, że Bóg nic nie może zrobić. Jest coś, co powoduje, że Bóg nie może nic zrobić. To jest dokładnie to samo, co spowodowało, że Jezus nie mógł dokonać żadnego cudu w Nazarecie. Czy wiecie o tym, że Jezus nie mógł dokonać cudu? Jest trudno w to uwierzyć. Ale Biblia mówi, że Jezus w Nazarecie nie mógł dokonać żadnego cudu. Jest napisane, że tylko niewielu ludzi uzdrowił, kładąc na nich ręce. I gdy czytamy tam o Nazarecie, to widzimy, co było przyczyną tego, że nie mógł tam dokonać cudu. Po pierwsze, Jezus wychował się w Nazarecie. Urodził się w Betlejem, a wychował się w Nazarecie. Wszyscy znali Jezusa jako syna cieśle. Do 30 roku życia Jezus nigdy nie dokonał żadnego cudu. A więc jak znali Jezusa? Jak go rozpoznawali? Jako syna cieśli. Niczym się nie wyróżniał. I mając 30 lat, Biblia mówi, kiedy wypełnił się czas, to będzie wszystko to się działo na szkole uzdrowienia, ale ja tylko tak rzucam Wam rzeczy. Biblia mówi w Ewangelii Marka, kiedy wypełnił się czas, to jest słowo kairos, przyszedł Jezus i zaczął głosić: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. To jest dokładnie to, co zaczął głosić Jezus. Czyli musiał się wypełnić czas. Bóg wyznaczył czas, w którym Jezus miał się objawić. Miał on 30 lat. A 30 lat w Izraelu to jest okres, kiedy dochodzi się do dojrzałości i można dziedziczyć coś od Ojca. A więc Jezus, mając 30 lat, wszedł do wody Jordanu, gdy Jan Chrzciciel chrzcił i został ochrzczony, a kiedy wychodził z wody, Duch Święty stąpił na niego i Biblia mówi, od tego dnia rozpoczął swoją służbę, czyniąc znaki i cuda, uzdrawiając, wskrzeszając i objawiając Królestwo Boże i moc i chwałę Boga. Stało się to po tym, jak został napełniony Duchem Świętym. Czyli zobaczcie, pierwsza rzecz, którą chcę wam pokazać, Jezus nie mógł dokonać żadnych cudów, dopóki nie został napełniony Duchem. Musiał przyjść właściwy moment. Kiedy został napełniony Duchem Świętym, wtedy Duch Boży, który był w nim, był to Duch Mocy, to był ten Duch, który był w Ojcu, ten sam Duch był w Chrystusie i to był Duch, który miał moc, aby dokonywać wszelkich cudów i rzeczy ponadnaturalnych. I Biblia mówi, że kiedy Jezus stanął przed ludźmi i zaczął powiedzieć, oto Duch Pański nade mną, że to namaścił mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie i abym uciśnionych wypuścił na wolność. Zobaczcie, co mówi. Duch Pański nade mną i On mnie namaścił, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie i abym uciśnionych wypuścił na wolność. Czyli to Duch Boży namaścił Jezusa, aby Jezus dokonywał cudów. Dopóki Jezus nie był namaszczony Duchem Bożym, mimo że był Synem Bożym, narodzonym z Marii Panny Dziewicy, nie mógł dokonywać żadnych cudów. Dopiero kiedy został wypełniony Duchem Świętym. I teraz przychodzi pełen Ducha. Jest w Kafarnaum. Jeszcze wcześniej jest w Kanie Galilejskiej, gdzie dokonuje niesamowitego cudu. Rozmnaża, zamienia wodę w wino. To jest niewątpliwy cud. Czy ktoś kiedyś was próbował to zrobić? Słuchajcie, Jezus dokonał potężnego cudu. Biblia mówi, że w Kafarnaum dokonywał niesamowitych cudów. I przychodzi do swojego miasta, do Nazaretu. I co? Myślicie, że w Nazarecie byli chorzy? To tak jak tutaj są chorzy. Gdziekolwiek byś nie poszedł, jak jest jakaś większa grupa i spytasz się, zawsze ktoś będzie chory. W takich czasach żyjemy. I tam byli chorzy. I Biblia mówi, że Jezus nie mógł tam dokonać żadnego cudu, tylko niewielu uzdrowił, kładą za nie ręce. Dlaczego? Dlatego, że go nie uczcili i nie uwierzyli. Z powodu ich niewiary, tak jest napisane. Ale zobaczcie dwie rzeczy. Pierwsza tam jest napisana, dlatego, że mu nie oddali czci jako Synowi Bożemu. Nie uwielbili go jako Syna Bożego. Patrzyli na niego tylko jako na Syna dzieci. Jeżeli ty nie ma w twoim życiu uwielbienia dla Boga, czci dla Boga, jeżeli nie jesteś czcicielem Pana, nie oddajesz Mu chwały za to, co On dla Ciebie zrobił, to brak czci może zatrzymać uwielbienie Twoje, może zatrzymać uzdrowienie w Twoim życiu. To jest ciekawe. Dlatego, że ja znam wielu ludzi, którzy są chorzy, ale oni w ogóle nie czczą Boga. Nie ma w ich życiu żadnego uwielbienia. I drugim powodem to było to, że nie wierzono w Niego. A dlaczego nie wierzono w Niego? Bo nie rozpoznano, kim On jest. Kiedy rozpoznajesz, kim jest Jezus, wtedy przychodzi wiara. Okej, rozumiecie mnie? Ja tak tylko rzucam myśli, ale uporządkujemy sobie to wszystko na szkole uzdrowienia. Ci, którzy z was będą tam. A więc wracamy do naszej historii. Abyśmy mogli przyjąć uzdrowienie od Boga, to co musimy zobaczyć, albo co musimy uchwycić, to w jaki sposób przyjmowali ludzie uzdrowienia, którzy żyli w czasach Jezusa. Jeżeli chcemy doświadczyć tych samych rezultatów, których oni doświadczali, to musimy naśladować ich postępowanie, ich postawę względem Jezusa, to znaczy musimy przyjść do Jezusa tak, jak oni przychodzili, musimy słyszeć Jego Słowo tak, jak oni słuchali. Musimy wierzyć w Niego tak, jak oni wierzyli. Wołać do Niego tak, jak oni wołali. I wtedy zaczniemy doświadczać dokładnie tych samych rezultatów. A więc inaczej mówiąc, jeżeli chcesz wiedzieć, jak przyjmować uzdrowienie, zobacz, jak to robili ludzie w czasach Jezusa. Jak oni przyjmowali. Jest w Biblii pewna historia, uzdrowienia córki Jaira i kobiety chorej na kwotę do 12 lat. Znacie tą historię? Tak patrzę na zegarek, bo chcę wiedzieć, kiedy skończyć. To jest najtrudniej, wiedzieć, kiedy skończyć. Łatwo jest zacząć, ale potem trudno skończyć. A więc ta historia tej uzdrowienia tej kobiety. Biblia mówi, że wielu ludzi oczekiwało na przybycie Jezusa. To była kraina nad jeziorem Genezaret. Kiedy Jezus tam przybył, wielki tłum czekał na Niego, a pośród tych ludzi był tata 12-letniej dziewczynki. Nazywał się Jair. Był przełożony synagogi. I gdy tam tylko pojawił się Jezus, on przyszedł do Jezusa i powiedział: Jezu, moja córka umiera. Czy mógłbyś przyjść do mnie do domu i pomóc mi? I wtedy Jezus mówi: dobrze, pójdę z tobą. A więc Jezus z Jairem i z całym tym tłumem idą do domu Jaira, do przełożonego synagogi, i cały tłum ludzi ciśnie się na niego. Nagle Jezus się zatrzymuje i mówi: ktoś się mnie dotknął. A Piotr, czy tam któryś z innych uczniów, mówi: Panie, przecież wszyscy się ciebie dotykają, przecież cały tłum na ciebie ciśnie. A Jezus mówi: nie, to nie takie dotknięcie. I zaczął się rozglądać i przyglądać się tym ludziom, kto to jest ten, który się dotknął. Wtedy ta kobieta wychodzi do przodu i mówi: Panie, to ja się dotknęłam ciebie. I ona wyznała: od 12 lat byłam chora na krwotok. I wydałam całe mienie, tam jest napisane, na lekarzy. I nic mi nie pomogło. To tak jak Marzena. Ona wzięła chemioterapię, wzięła radioterapię i nic jej nie pomogło. Dopiero musiała przyjść do Jezusa. Widzisz, i to jest to, że ta kobieta miała świadomość, że nie ma już pomocy u człowieka, bo wydała na lekarze wszystko. Mówi: nikt nie mógł mi pomóc. I jest napisane tam tak, że usłyszałam o tobie i powiedziałam sobie, i tam jest napisane tak, jeżeli tylko się go dotknę, ona wierzyła w to, ona słyszała, czyli zobaczcie, ona najpierw musiała usłyszeć wieść o Jezusie. Jakiego Jezusa ktoś jej przedstawił? Jezusa, który czyni cuda, Jezusa, który jest lekarzem, Jezusa, który ma wszelką władzę i moc, Jezusa, który jest Synem Bożym, Jezusa, który może wszystko zmienić. I ona uwierzyła, że w Jezusie jest źródło uzdrowienia. Chciałem, żebyście to uchwycili, bo ja dzisiaj tak troszkę inaczej idę. Że ona uwierzyła, że w Jezusie jest źródło uzdrowienia. W Jezusie. Ona uwierzyła. I co ona zrobiła? Chcecie w ogóle to przeczytać z Biblii, czy tylko uwierzycie mi na słowo, że to tam jest?
Uwierzę.
To będzie szybciej, jak ja nie będę tego, odczytywał, tak jak jest. A więc ona, jest napisane tak, usłyszała, tak? Zaczęła wyznawać, jeżeli tylko się go dotknę, czyli uwierzyła i to jak wierzyła, to tak wyznawała. Ale zaczęła ogłaszać to, wyznawać, że jeżeli go... Pamiętacie, co powiedziałem na początku? To, jak wierzysz, to jakiego Jezusa wyznajesz, takim ten Jezus dla ciebie będzie. Jeśli wyznajesz Go Zbawicielem, On będzie dla ciebie Zbawicielem, bo zgodnie z wiarą wyznajesz. Jeśli wyznajesz Jezusa jako lekarza, On będzie dla ciebie lekarzem, bo Go wyznajesz lekarzem. Biblia mówi, że jeśli ktoś wyzna ustami, że Jezus jest Panem, uwierzy w sercu swoim, że Bóg go wzbudził z martwych, zbawiony będzie. Słowo zbawione, sozo, obejmuje również uzdrowienie. A jeżeli wyznaję Jezusa Panem nad chorobą, ogłaszam Go jako mojego lekarza, to On będzie moim lekarzem, kiedy połączę to wyznanie z wiarą w sercu. A więc ona usłyszała, uwierzyła w sercu, wyznawała, jeżeli tego go dotknę, będę uzdrowiona. A co potem zrobiła? Potem musiała działać, czyli musiała swoją wiarę zamienić w takie praktyczne działanie, czy musiała zrobić kroki wiary. Więc przebiła się przez ten tłum. Ja sobie wyobrażam, jak to musiało wyglądać. Jak ona się przebija przez ten tłum i gdzieś dotyka się tylko, bo Biblia mówi, że ona dotknęła się kraju szaty. Dotknęła się tego. I wtedy coś wyszło z Jezusa. Jezus mówi do Jaira: moc ze mnie wyszła. Popatrzcie. Mam tutaj takie dwie pałeczki. Jedna pałeczka jest metalowa. Druga jest plastikowa. Teraz wyobraźcie sobie, że to jest szyna z wysokim napięciem. Tutaj. Szyna z wysokim napięciem. Ja kiedyś pracowałem w biurze projektów i robiliśmy badania, więc wiem, jak to jest w tych różnych rozdzielniach takie szyny są wysokim napięciem. I teraz, co by się stało, gdybyś dotknął się taką plastikową pałeczką takiej szyny? A co by się stało, gdybyś dotknął taką metalową pałeczką takiej szyny? A co by się działo?
Dobry jest
jaką pałeczką ona go dotknęła?
Metalową.
To. Czyli inaczej mówiąc, źródło uzdrowienia było w Jezusie. I wielu ludzi go dotykało. Ale ci, którzy go dotykali plastikową, nic z niego nie wychodziło. Ale kiedy ktoś z wiarą dotknął się, to wiara włączyła wyłącznik i połączyła to źródło mocy z potrzebą i z tego źródła mocy przyszło namaszczenie, które było odpowiednią na potrzebę. Rozumiecie? To była wiara. A więc dlatego tak bardzo ważne jest, aby zrozumieć te zasady, jak działa uzdrowienie. Przez lata uważałem, że gdy Bóg uzdrawia, to dzieje się to zwykle w ten sposób, że ktoś na kogoś kładzie ręce, to namaszczenie przepływa, wtedy przychodzi uzdrowienie. Kiedy wykrótę u mnie guza, jeszcze zacząłem teraz się zastanawiać, do kogo mógłbym pójść, żeby się o mnie modlił? Gdzie to jest jakiś taki namaszczony człowiek? I widzicie, wielu ludzi właśnie myśli tak bardzo wąsko, że Bóg ma jedną drogę uzdrowienia, że to musi być tak, że ktoś położy na ciebie ręce. Ale chciałem wam powiedzieć, że jest dużo więcej sposobów Bożego uzdrowienia. Dużo więcej sposobów, w jaki Bóg może człowieka uzdrowić. I potrzebujemy je poznać. Wiedzieć, jak to działa. W jaki sposób przyjmować od Boga. To jest bardzo ważne. A więc widzicie, kiedy Jezus chodził po ziemi, to w Nim, Biblia mówi, była moc Pana ku uzdrowieniu. Kiedy Jezus chodził po ziemi, to w Nim było przebaczenie grzechów. Pamiętacie tą kobietę, którą chcieli ukamieniować? Jezus powiedział, nikt Cię tutaj nie potępił, ja Cię nie potępiam. On mi przebaczył. Kiedy Jezus chodził po ziemi, w Nim było uwolnienie od mocy demonicznej. Kiedy Jezus chodził po ziemi, w Nim było też zaopatrzenie. Rozmnożenie 5 chlebków i dwie rybki. On zaopatrzył ludzi. A więc kiedy Jezus chodził po ziemi, też w Nim był pokój. Mówi, pokój mój daję wam. To była pierwsza, którą Jezus dał swoim uczniom, kiedy zmartwychwstał. Chcesz wykładać? To ja się rozbiorę. Bo tutaj naprawdę sporo jest ciepło. A więc rozumiecie, to wszystko było w Jezusie. To wszystko było w Jezusie. A więc żeby przyjąć uzdrowienie, to musi nastąpić to połączenie. I dzisiaj powiemy sobie, jak to połączenie stworzyć. A więc tutaj chciałem wam rzucić takie wyzwanie, żebyśmy zastanowili się teraz, jak najczęściej uzdrawiał Pan Jezus. W jaki sposób to się dokonywało? Jak On najczęściej uzdrawiał? Dałem już przykład uzdrowienia przez nałożenie rąk. Powiem wam, jak to może działać bardzo szybko. Zanim rozpocząłem pracę jako pastor, byłem zaangażowany w misję namiotową i widziałem na kilku takich spotkaniach ewangelizacyjnych wiele cudów. Niektóre przeżycia w namiocie były niesamowite. O jednym z was wam opowiem w Lublinie, które miało miejsce. Mieliśmy dość dużą ewangelizację namiotową w Lublinie, po tej ewangelizacji tam powstał kościół. I w czasie tej ewangelizacji przyszła kobieta z dzieckiem na ręku. Ja byłem w zespole muzycznym, ale też miałem czasami takie dyżury jako duszpasterze. I kiedy ewangelista skończył głosić, to tak dużo ludzi wychodziło, że my jako duszpasterze wychodziliśmy do przodu i razem z tym ewangelistą modliliśmy się o ludzi. I na mnie akurat trafiła ta kobieta z tym dzieckiem i był do pomocy, miałem do pomocy człowieka z zespołu technicznego, który zajmował się rozkładaniem tego namiotu. Więc byliśmy w dwójkę i ta kobieta z dzieckiem i ona mówi, że moje dziecko ma strasznego zeza i chciałabym, żebyście się pomodlili o tego zeza. Popatrzyliśmy na tą dziewczynkę, to jej źrenice były tak tutaj przy samym nosie, strasznie wyglądała. Trudno było nawet na nią patrzeć, miała takiego po prostu nieprzyjemnego zera. Dziewczynka, no może mogła mieć 5-6 lat, może 4. Tak jak tutaj ta dziewczynka, która tam siedzi. I ona ją trzymała, mama na... ile ona ma?
4, ona jest wysoka.
4, no to mogła mieć koło 4 lat. No i zaczęliśmy się modlić o tą dziewczynkę. Położyliśmy ręce na jej głowie i zaczęliśmy modlić się tak dość głośno, w ogóle tam było głośno w tym namiocie. I ledwo zaczęliśmy się modlić, dziecko zaczęło płakać, strasznie płakać. Matka ją przytuliła i odeszła z nią na bok, ale ona cały czas ryczała. No i a to zostawimy ją, pójdziemy o następną osobę się modlić. Patrzę po chwili, ta matka wraca i mówi, zobaczcie moje dziecko, zobaczcie. I pokazuje nam jej oczy, idealnie proste. Nie zdążyliśmy się nawet pomodlić. W zasadzie to, co my zrobiliśmy, tylko położyliśmy ręce, zaczęliśmy się modlić, ona zaczęła płakać. Więc to było tylko położenie rąk, i skończyli, Pan Jezu, Ty jesteś lekarzem, a ona już ryczała. Wystarczyło tylko takie dotknięcie dłoni. A więc widziałem, w jaki sposób Bóg działa. I powiem wam, że przez te wszystkie lata nauczyłem się tego, jednej bardzo ważnej prawdy, którą wam powiem dzisiaj. Jestem absolutnie pewny, że uzdrowienie jest Bożą wolą dla każdego człowieka. To, że nie każdy przyjmuje, to nie jest wina po stronie Boga. Jest często, że nie wiemy, jak to się ma stać w moim przypadku. A jest tak, jak w moim przypadku tutaj w kwestii mojego guza mózgu, który miałem, byłem przekonany, że po tych 9 czy 10 tygodniach mojej modlitwy pójdę do szpitala, zrobią mi rezonans magnetyczny mózgu i nie będzie tam guza. A więc kiedy poszedłem do lekarza na konsultację w szpitalu, zastrzegłem sobie, że tylko pod jednym warunkiem będę przyjęty na oddział i poddam się operacji, jeżeli oni mi wcześniej zrobią badania rezonansu magnetycznego mózgu. A więc od razu powiedziałem lekarzowi, a on mówi, ale po co będziemy to robili? Przecież tutaj mam wszystkie wyniki, po co mi robić jeszcze dodatkowe jakieś badania? Ja mówię, nie. Ja powiedziałem, 9 dni będę się modlił, potem wrócę i zrobicie mi rezonans magnetyczny i dopiero wtedy, jeżeli faktycznie będzie tam guz, to wtedy poddam się operacji. A on mówi, to Pan wierzy w cuda? Ja mówię, tak. Wierzę, że Bóg jest Bogiem cudów. Wierzę, że Bóg jest lekarzem. Wierzę, że Bóg może to usunąć bez udziału medycyny. Dotknąć po prostu na maszynie, może przyjść i to zniknie. I wtedy lekarz powiedział mi coś takiego. Mówi Pan, no nasza aparatura to jest cud. Mikroskopy to jest cud. Te wszystkie lasery to jest cud. Ja mówię, tak. Ale Bóg ma też inne narzędzia oprócz laserów i tych wszystkich innych rzeczy. I może w naturalny sposób to zrobić. I jeszcze lekarz powiedział takie dwie rzeczy. Wie Pan, no jeżeli Pan tak wierzy, ja jestem tylko narzędziem w ręku Boga. I powiedział dwa razy, że jest narzędziem w ręku Boga. To znaczy, że On może też, korzystając z tych narzędzi, coś wyciąć. Ale wiecie, ja jak się modliłem, wiedziałem jedno, że wiecie, z guzami to jest tak, że tu je wycinasz, a w drugim miejscu się pojawi. Albo wytniesz go, a on odrośnie. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że one mają takie tendencje. I wiedziałem, że jeśli Bóg nie usunie korzenia, czyli lekarz może coś wyciąć, ale jeśli ten korzeń nie umrze, nie będzie uśmiercony, to on po prostu rośnie. I bardzo często tak się dzieje, szczególnie kiedy dotyczy raka. Odcinają jakąś część, a jest przerzut. Na to albo na coś innego. I stan jeszcze jest gorszy niż był wcześniej. Więc wiedziałem, że lekarz może wykonać jakąś swoją pracę, ale Bóg musi wykonać swoją część. Znacie pewnie tą historię z Biblii, kiedy Jezus przechodził z Jerozolimy i zobaczył drzewo figowe, szukał tam jakiegoś jedzenia, jakiś fig na tym drzewie, ale tam były tylko liście i wtedy Jezus przeklął to drzewo. To było dzień wcześniej. I na drugi dzień z uczniami wracał tam, uczniowie patrzą, a to drzewo usło. Napisane jest usło od korzeni. Czyli zobaczcie, kiedy Jezus przeklął drzewo, to on przeklął korzeń, który dawał życie dla tego drzewa. Każdy guz ma swój korzeń. Każdy rak ma swój korzeń w postaci komórek rakowych. A więc jest wiele różnych chorób, które mają swoje korzenie i to są duchowe korzenie. To nie jest tylko fizyczna jakaś rzecz. To jest jakiś duchowy korzeń. I kiedy przeklinasz korzeń tej choroby i on jest uśmiercony przez słowo wypowiedziane w imieniu Jezusa w autorytecie, to ta choroba jak ta roślina usycha i już więcej nie powstanie. Rozumiecie? A więc ja modliłem się w ten sposób, żeby Bóg usunął ten korzeń tej choroby i usunął tego guza. Bo Bóg to może zrobić. A więc po 9 dniach, kiedy byłem na rezonansie magnetycznym, zrobiono mi rezonans, Nie mogłem doczekać tych wyników, byłem pewny, że tam nic nie będzie. I lekarz mówi, no niestety, proszę pana, ale wyniki pokazują, że guz nadal jest i jest w takiej samej wielkości. Ja nie mogę w to uwierzyć, wynik pan mi to jeszcze raz pokaże. Patrzę na ten ekran, mówię, czy to nie jest pomyłka, to na pewno moje wyniki, a mówię, to na pewno pana. A więc ja absolutnie wierzyłem, że tego nie będzie. A więc pytanie było, jaka jest droga dla mnie? I przyszedłem przez operację. I niektórzy z was, którzy macie tą książkę, to możecie zobaczyć, jak wyglądał ten guz. To był naprawdę, to robi wrażenie. Mniej więcej 1/4 półkuli mózgowej. Tutaj z boku widać też ten guz. Naprawdę spory, co? No, także zostało to wycięte. Najciekawsze było to, że ani przed operacją, ani po operacji, nie wiem, czy to jest ból. Nie miałem żadnego bólu. Bóg usunął ból. Bóg przeprowadził przez to, ale dał mi kilka znaków, że był ze mną. I dał doświadczenie takiego dowodu, że Pan mnie w tym wszystkim prowadził. To spowodowało, że ta książka jest po prostu inna. Ona nie jest taka jednostronna. Nie pokazuje tylko jednej drogi. Ale pokazuje, że Bóg kocha człowieka. Że Bóg pragnie, aby każdy z nas był zdrowy. Nawet jeśli byś musiał przez ciemną dolinę przejść operacji, to doświadczysz Bożej pomocy, jeśli będziesz tylko ufać. Bo lekarze mogą zrobić swoje. Ale bez pomocy Boga i tak to nic niewiele może pomóc. A więc to jest takie słowo zachęty dla was. Jeszcze powiem dwa, trzy przykłady takich historii z mojego życia i już będziemy się modlili. W sumie potem mamy tą szkołę uzdrowienia dla tych, którzy chcą więcej się dowiedzieć i chcą temat zbadać, żeby po prostu przyjść i uczestniczyć, tak? A więc teraz nie będziemy robili wszystkiego. Powiem wam, w jaki sposób się rozpoczęła moja taka przygoda z Bogiem, który czyni cuda. I na przykładzie tych dwóch historii powiem wam tylko o dwóch rodzajach uzdrowień, takich dwóch głównych sposobach uzdrowienia przez Boga. Pierwszy sposób uzdrowienia to jest uzdrowienie, które jest inicjowane przez Boga. A drugi sposób uzdrowienia to jest uzdrowienie, które jest inicjowane przez naszą wiarę. I jeżeli tylko to zrozumiecie dzisiaj, to już wystarczy, żebyśmy się modlili. Ok? Jesteście gotowi? Tak? Więc mamy dwa rodzaje uzdrowień. Uzdrowienie inicjowane przez Boga i uzdrowienie, które jest inicjowane przez wiarę człowieka. Może, żeby dobrze było, żeby otworzyć Biblię, a więc otworzę fragment z Ewangelii Jana, rozdział 5, żebyście mogli to zobaczyć, jak to wyglądało w czasach Chrystusa i jak On dokonywał uzdrowień w ten sposób. A więc Ewangelia Jana, rozdział 5 i werset 1-4. Czytamy w 5 rozdziale, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. To więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego, poznał, że już od dłuższego czasu choruje. Zapytał go, chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek uzyskał zdrowie, wziął swoje łoże i chodził. To jest historia, która pokazuje nam jeden z przykładów działania Bożego, które było inspirowane przez Boga, a nie przez wiarę tego człowieka. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, tam czytamy, że była sadzawka, a przy tej sadzawce było mnóstwo chorych i wierzono, że kiedy woda się poruszy, to wtedy pierwsza osoba, która tam wejdzie, będzie uzdrowiona. Wierzono, że to anioł przychodzi. Widzicie, ciekawe jest to, ja lubię czytać Biblię, staram się czytać Biblię z różnych przykładów, żeby zobaczyć, jak to w innych przykładach jest tłumaczone. I okazuje się, że w katolickiej Biblii nie ma tego fragmentu mówiącego, że anioł Pana wstępował do Biblii. I jest wyjaśnienie pochodzące z manuskryptów, że ten fragment mówiący, że to anioł Pana wstępował, został dopisany w późniejszych wiekach. Na początku, w pierwszych tych przykładach, oryginalnych przekładach z greki nie było tego miejsca, tego dopisku mówiącego o tym, że to anioł Pana wstępował. A więc widzicie, tak naprawdę to było to takie miejsce jak Lourdes, jak Fatima czy Jasnogóra, do którego ludzie przychodzili, pielgrzymowali, wierząc, że to tam coś wstępuje, coś się objawia i ludzie są uzdrawiani. Rozumiecie mnie? Tak? Lur, takie Fatima, do którego wierzono w taki sposób. Kiedy Jezus tam przychodzi, widzi tych mnóstwo chorych ludzi i podchodzi tylko do jednej osoby, która była chora od 38 lat. Tylko do jednej. Mimo, że tam było jest napisane mnóstwo chorych. Przychodzi do jednej osoby i pyta się go, czy chcesz być zdrowy. Co odpowiada ta osoba, która jest chora? Zwróćcie uwagę, czytałem o tym jeszcze raz. Nie mam człowieka, który mógłby mnie wrzucić, gdy anioł Pana stąpi do wody. A więc popatrzcie, gdzie był skierowany wzrok tego człowieka? Na kogo był skierowany wzrok?
Na człowieka.
Na człowieka, na anioła Pana i na wodę. A obok stoi Jezus, Syn Boży, uzdrowiciel, lekarz, zbawiciel. I on nie widzi w Jezusie źródła. On widzi źródło w człowieku, widzi źródło w wodzie. I chcę ci powiedzieć tak, że to jest jedna z prawd, którą potrzebujesz odkryć. Jeśli chcesz przyjąć uzdrowienie od Boga, musisz zobaczyć źródło uzdrowienia w Jezusie. Amen. I swój wzrok skupić na Jezusa.
Amen.
Nie patrzeć na człowieka, nie patrzeć na anioła, nie szukać u aniołów, ani u jakichś świętych, ale musi twój wzrok pójść na Jezusa. I kiedy on popatrzył na Jezusa, to jest napisane, wtedy Jezus mu rzekł, wstań, wyjdź z swoje łoże i chodź. I tutaj musiał pojawić się pewien krok wiary. Jezus mógł, on mógł powiedzieć, Jezu, ale ja już 38 lat leżę. Ale on po prostu popatrzył na Jezusa i posłuchał, co mówi Jezus. A więc zrobił jakiś krok. Spróbował zrobić rzecz niemożliwą, bo wcześniej nie mógł tego zrobić. I nagle, kiedy próbował robić coś, co było niemożliwe, nagle zobaczył, że moc przychodzi do jego życia. I teraz pytanie jest takie. Dlaczego Jezus nie uzdrowił tych innych chorych, którzy tam byli przy sadzawce? Tylko tego jednego. I to jest wyjaśnione w Biblii. Zobaczcie. 19 werset. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Albowiem Ojciec miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni i ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Jezus inaczej mówiąc tak, ja nie mogę mówić tak, nie mogę zrobić nic sam z siebie, jeśli nie widzę tego, że Ojciec to chce uczynić. Inaczej mówiąc, to uzdrowienie tego chorego człowieka od 38 lat było zainspirowane przez Boga, a nie przez jego wiarę. On nie miał żadnej wiary. On miał wiarę w człowieka, on miał wiarę w anioła, on nie miał wiary w Jezusa, on nie patrzył nie patrzył na Jezusa jako na źródło uzdrowienia, on zupełnie w inny sposób myślał, że przyjmie uzdrowienie. Widzicie? I to było uzdrowienie, które zainicjował Bóg. Uzdrowienie zainspirowane przez Boga. I będzie wiele takich uzdrowień. Ja powiem wam, widziałem wiele takich uzdrowień w moim życiu, które są inspirowane przez Boga, których ja bym w życiu nawet się nie modlił taką osobę. Ale Bóg takie osoby uzdrowił. Powiem wam o jednym z nich. O jednym z nich. A mam takie kilka, ale powiem wam o jednym. To było jeszcze zanim tutaj przyjechałem do Częstochowy, byłem na ewangelizacji z Reza Fakurasafa. Niektórzy z was to znacie na pamięć, ale to jest jedno z największych przeżyć, które ja miałem, o nim też napisałem książkę. To był Irańczyk, taki bardzo nieduży, który posługiwał jako ewangelista i modlił się o chorych w Katowicach, w hali AWF-u. I ta ewangelizacja trwała 2 dni. Ja byłem na pierwszej ewangelizacji i widziałem naprawdę, jak Bóg dokonywał tam uzdrowień. Było wielu ludzi uzdrowionych. Widziałem dziewczynkę, która nigdy nie chodziła, miała wodogłowie i Bóg ją uzdrowił, wodogłowie zniknęło i zaczęła chodzić w jednym momencie. Więc to były naprawdę autentyczne po prostu uzdrowienia, które mogliśmy zobaczyć tam. Ja patrzyłem tam z boku i stał taki młody mężczyzna, który nie patrzył w kierunku ewangelisty, tak jak tutaj jest Ernest, jakby nie patrzył na wprost, tylko patrzył tak z boku. Ja pomyślałem, jakiś taki dziwny człowiek, czemu nie patrzy na wprost, tam gdzie ewangelista, tylko ciągle tak patrzy z boku. A tam z boku były głośniki. I on patrzył w kierunku głośników. I przyjrzałem się mu bliżej i zobaczyłem, że ma białe gałki oczne. Żadnej źreni, tęczówki, nic. Ślepy, totalnie. I widziałem te uzdrowienia, widziałem te cuda, i to wszystko powodowało, że we mnie zaczęła rosnąć wiara i pragnienie, żeby ten ślepy również doświadczył zdrowienia. Myślałem, nie wiem, czemu on nie idzie na modlitwę. A ja mam taką niesamowitą wiarę, że on będzie uzdrowiony. A więc pomyślałem, pójdę i powiem mu, żeby poszedł tam. A więc był przy nim kolega, podchodzę do niego i mówię, słuchaj, weź zaprowadź swojego kolegę tam do Reza Fakura, on się pomodli i on będzie zdrowy. A więc ten kolega wziął tego ślepego, poszli do przodu, stanęli przed tym Irańczykiem, on położył ręce na jego oczy, pomodlił się, zdjął ręce, ja mówię, halleluj. Patrzę, a ten ślepy go bierze za rękę i sprowadzi go z powrotem. Kiedy przychodził obok mnie, miał takie same białe gałki oczne, był tak samo ślepy. Ja mówię, Boże, zawiodłeś na to. Ja mam taką wiarę. Byłem pewny, że go uzdrowisz. Jak mogłeś mi to zrobić? Dlaczego go nie uzdrowiłeś? Naprawdę obraziłem się na Boga. Więc już taki byłem zniechęcony, ale kocham Jezusa, ja przyszedłem na drugie spotkanie, bo to była dwudniowa ewangelizacja. Byłem na drugim spotkaniu. Bóg dokonywał różnych uzdrowień, ale nie było takiego cudu jak z tym ślepym. Nic się nie wydarzyło takiego, aż takiego wielkiego. A więc już kończyła się ewangelizacja. Ja tak troszkę taki rozbity byłem wewnątrz. I nagle podchodzi do mnie jakiś młody chłopak i mówi, czy mógłbyś się o mnie pomodlić? Chyba żartujesz. Ja? Słuchajcie, byłem drugi rok wierzący. Drugi rok wierzący. Ja nigdy się nie o chorych żadnych nie modliłem. W życiu. Nigdy. O nikogo. A ja mówię, tam jest Reza Fakura Safa, idź do niego, on się ciebie pomodli. On jest od modlitwy o ludzi, ale nie ja. Pamiętacie, jak ta Christine, która przyjechała ze Szwajcarii i modliła się o chorych i moja żona miała skrzywiony kręgosłup, to ja w ogóle nawet nie wyobrażałem sobie, że ja miałbym się pomodlić o wydłużenie nogi i o uzdrowienie z kręgosłupa. Pomyślałem, to muszę ją zabrać na nabożeństwo. Tak samo jak tego gościa chciałem wysłać do Reza Fakura Safa. Chcecie to uchwycić. Chcę wam coś teraz powiedzieć, coś bardzo ważnego. To jest bardzo ważne objawienie. A więc nie patrzyłem na siebie jako na osobę, która może modlić się o innych. Nie wierzyłem w to, że ja mogę. Ja już wierzyłem, że Bóg uzdrawia. Czyli przeszedłem z etapu, że pierw musiałem poznać Boga jako lekarza i uwierzyć w to, ale potem musiałem przejść do etapu, w której nie tylko, że Bóg uzdrawia, ale że Bóg chce przeze mnie uzdrawiać. I chciałem wam powiedzieć, że Bóg chce przez was uzdrawiać. Bo Biblia mówi, że na chorych, wierzący, nie pastorowie, pastorzy, ewangeliści, nie, wierzący będą kładli ręce na chorych, tak jest napisane, wierzący Chrystusa, w których mieszka Chrystus. Bo Biblia mówi, że Chrystus jest w nas, a my jesteśmy w Nim. Czyli jesteśmy połączeni z Chrystusem przez tego samego Ducha, którym On był połączony z Ojcem, rozumiecie? A więc teraz Bóg przeprowadził mnie z tego poziomu do tego, że ja teraz mogę kłaść ręce na chorych i modlić się o nich. Ale zanim to się stało, to musiałem zrozumieć, co znaczy uzdrowienie inspirowane przez Boga. A więc zobaczcie sobie ten moment. Przychodzi ten chłopak, prosi mnie, żeby ja się o niego modlił. Ja mówię, idź tu do Reza Fakura Safy. A on mówi, nie. Dlatego, że kiedy modliłem się o uzdrowienie mojego kręgosłupa, to Bóg mi powiedział, że ty masz się o mnie modlić i Pan mi pokazał ciebie właśnie w tej koszulce, że ty masz się o mnie pomodlić. Ja mówię, czy coś ci się nie pomyliło? Słuchajcie, po pierwsze, jestem obrażony na Boga, bo nie uzdrowił ślepego. Nigdy sam się nigdy o nikogo nie modliłem o uzdrowienie. I nagle on mi mówi, że ja mam się o niego modlić. Mówię, wiesz co, to poczekaj, to ja może jakieś kolegę poszukam, albo moją żonę. Zacząłem rozglądać się, żeby ktoś się ze mną modlił, bo ja się nigdy nie modliłem o ludzi. Ale nikogo nie było jakoś po drodze. Ja mówię, no dobra, no to widziałem, że ten ewangelista kładł ręce na tych chorych. Mówię, dobra, no to pomodlę się o ciebie. Położyłem na niego ręce. Mówię, Panie Jezu, patrz, leży. Upadł na ziemię. Naprawdę, przewrócił się. Mówię, co, słaby ci? O, taki uśmiechnięty. Zaczyna się modlić. Dziękuję ci, Panie Jezu. Ja po prostu naprawdę byłem tak zamieszany. Ja po prostu, to było dla mnie zupełnie nowe przeżycie, bym powiedział. A więc mówię, słuchaj, no dobra, wstawaj. I on wstał, zrobił coś takiego i zaczął płakać. Ręce do góry, płaczył, bo mówię, wiesz co, tak płaczesz. Mówi, bo wcześniej miałem tak skrzywiony kręgosłup, że tylko tyle mogłem dostać i dalej nie, bo mnie tak bardzo bolał kręgosłup, miałem tak skrzywiony. A teraz mówi, zobacz, i dotyka tych palców. I pamiętam, z takimi mieszanymi uczuciami wracałem po tej organizacji. Ślepy nie został uzdrowiony, ale Bóg mi pokazał, że on jest lekarzem i że jest suwerennym lekarzem. To znaczy, że może użyć każdego, kiedy chce. I on w ten sposób sobie odbierze chwałę. A więc moja podróż w kierunku zrozumienia tego, jak Bóg działa, tak jak widzicie, była bardzo dziwna, trudna, sama historia z guzem, kiedy zacząłem pisać 3 miesiące po tym, jak zacząłem pisać książkę Guz mózgu. Wiecie, to jest ciekawa podróż w kierunku odkrycia Boga, który jest lekarzem. Ja myślę, że chyba Bóg coś w tym temacie chce zrobić w naszym kościele Rosana.
Amen.
Ja tak myślę.
Amen.
A więc pokazałem wam, w jaki sposób następuje uzdrowienie, które jest inspirowane przez, inicjowane przez Boga. A teraz drugi rodzaj uzdrowienia, inspirowany przez naszą wiarę, już się modlimy. Tak? I będziemy się modlili o potrzeby ludzi. W Ewangelii Mateusza jest historia uzdrowienia dwóch ślepych. Zobaczcie ze mną, jeżeli ktoś z was ma Biblię. W ogóle mieliście takie nauczanie o Biblii tutaj, na tym? Tak mieliście? Kto sam był na tym nauczaniu? Dwie osoby tylko?
Jest kilka? Wszyscy byli, tylko się wstydzą.
Okay. To ja zawsze, jak ja prowadziłem to nauczanie, to mówię tak. Od tego spotkania na każdym następnym powinniście mieć swoją Biblię. Jeżeli nie macie, to możesz kupić, albo ci pożyczę. Więc pamiętajcie, żeby mieć... A to już my teraz kończymy. W przyszłym tygodniu ostatnie spotkanie. Dobrze, Mateusz 9 rozdział. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając, mówiąc, zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Zobaczcie, Jezus odchodzi z tego miejsca, gdzie wskrzesił córkę Jaira i uzdrowił tą kobietę chorą na krwotok od 12 lat. Wyobraźcie sobie. Więc ci wszyscy, myślę, że byli pod wrażeniem wskrzeszenia córki Jaira, chorej, znaczy ona już umarła. Jak tam doszli, to słudzy powiedzieli, no twoja córka już nie żyje. A więc Jezus wskrzesił tę córkę od 12-letnią i kobietę, która od 12 lat była chora na krwotok. Tak 12 lat, to zapamiętać. I słuchajcie, i wtedy Jezus odchodzi z tego miejsca, tu jest napisane, a gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc, zmiłuj się nad nami, synu Dawida. Co zrobił Jezus? Czy ktoś z was wie, co było tam dalej napisane? Co zrobił Jezus?
Szedł dalej.
Nic. Nic nie zrobił. Pamiętacie, co wcześniej powiedział tamten, że Syn Boży tylko to czyni, co widzi, że Ojciec czyni. A więc Jezus jest źródłem uzdrowienia, Boża moc do uzdrowienia jest w nim, ale on nie słyszy w tym momencie, że ma uzdrowić tych ślepych. Usłyszał nad sadzawką Betesda, że ma tylko tego jednego uzdrowić, który był od 38 lat, ale nie usłyszał, że tych innych. Więc Jezus uzdrowił tylko tego. On nie miał żadnej wiary. W tym przypadku Jezus nie słyszy, że ma uzdrowić tego, tych dwóch ślepych. Pamiętacie wcześniej, jeśli chodzi o tą kobietę chorą na krwotok, Jezus też nie słyszał, że mają uzdrowić. On po prostu został poproszony, żeby iść do domu Jaira i uzdrowić córkę jego. A więc w tym przypadku Jezus nie słyszy, ale jest źródłem życia, źródła uzdrowienia i to życie jest w nim. Rozumiecie? Patrzcie teraz na tych ślepych. Powiedziałem na początku, że jeśli chcecie doświadczać uzdrowień, tak jak ci ludzie w pierwszym wieku, to musimy patrzeć, jak oni przychodzili do Jezusa, jak słuchali, jak przyjmowali uzdrowienia i jak wołali do Niego. A więc tutaj widzimy tych dwóch ślepych. I oni czytamy tutaj tak. A gdy wszedł do domu, przyszli do Niego ci ślepi i rzekli mu Jezus, czy wierzycie, czy mogę to uczynić? I rzekli mu, tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przykazał im surowo, mówiąc, baczcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. Proszę zwróćcie uwagę, między wersetem 27 a 28 jest kilka kilometrów. My często czytamy jakąś historię i myślimy, że to się stało w następnej minucie. Nie. Ci ślepi widzieli, jak Jezus uzdrowił córkę Jaira, wskrzesił. Widzieli tą kobiety albo słyszeli, bo ludzie opowiadali o tym. I oto teraz Jezus odchodzi, a z Nim odchodzi ich uzdrowienie. Jezus oddala się, źródło życia, źródło mocy oddala się. Co oni mogli zrobić? No cóż, no takie życie, no żebrajmy, no jakoś tak sobie musimy poradzić. Oni nosili tacy, taki płaszcz ślepego, więc przykryjmy ich tym płaszczem, no i trudno. Była okazja, minęła okazja, może być następna okazja, tak jak z sotolotkiem. Wiecie, że prawdopodobieństwo wygrania miliona w totka, szóstki, to jest jak prawie 1 do 14 milionów? Dlatego na okładce mojej książki jest ta ręka rzucająca kości. Jak mi się trafią dwie szóstki, to może Bóg mnie uzdrowi. Ale jak będzie szóstka i trójka, to niestety to nie na mnie wypadło. Słuchajcie, to nie chodzi w ogóle o rzucanie kośćmi. To nie chodzi o sotolotka. To chodzi o zasady i o wiarę. O prawa, duchowe zasady, w oparciu o które działa uzdrowienie. Słuchajcie, to są zasady. Trzeba je odkryć. Jak one działają. I to uwalnia wiarę. Więc zobaczcie. Oni szli za Jezusem i wołali, zmienił się nad nami syn Dawida. Pamiętacie tą kobietę Greczynkę, której córka była dręczona przez demona? Jak ona szła i wołała, Jezusie, zmiłuj się nad moją córką, a Jezus nic nie mówił, nie reagował. I w końcu powiedział, że nie można brać chleba dzieci i rzucać szczeniętom. A więc popatrzcie, wiele razy było tak, że Jezus wcale nie słyszał, czy ma kogoś uzdrowić, czy nie, od Ojca. Czyli tych uzdrowień inspirowanych przez Boga nie ma aż tak dużo. Halo? Jesteście ze mną? Tych uzdrowień inspirowanych przez Boga nie ma aż tak dużo. Większość uzdrowień to są uzdrowienia, które wypływają z wiary człowieka. A więc Jezus, widząc ich, że oni tych... Ci dwaj ślepi przyszli do Niego do domu, przeszli całą tę podróż, którą On przeszedł z uczniami, w końcu zadał im takie pytanie. Czy wierzycie, że mogę to uczynić? Czy wierzycie, że mogę uzdrowić wasze oczy, że przywróci wam wzrok? Ja chciałem spytać tym, którzy podnieśli ręce. Czy wierzycie, że Jezus to może uczynić dzisiaj? Czy wierzycie, że Jezus to może uczynić dzisiaj? Jeżeli tak, no to po prostu przyjdźmy do Niego i pomóżmy się. Jeżeli wierzycie, że to Jezus może, to dlaczego nie mielibyśmy do Niego przyjść tak, jak ludzie wtedy przychodzili? Przecież On jest wczoraj, dzisiaj na wieki ten sam. Bo się nic nie zmienił. Jest wczoraj, dzisiaj na wieki ten sam. Słuchajcie. I zawiesany wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niech się wam stanie. Po prostu dotknął ich oczu. Dlaczego? Bo wiedział, że w nim jest moc Boga ku uzdrowieniu. Dlaczego ja dotykam ludzi i modlę się o nich? Bo wiem, że Chrystus jest we mnie.
Amen.
A ja jestem w nim. To jest, ja nawet nie muszę czuć drgawek. Wiecie, czasami czuję namaszczenie w wyraźny sposób. Czasami nie czuję. Ale powiem wam, że jestem zaskoczony, że często większe cuda były wtedy, kiedy nic nie czułem, niż wtedy, kiedy czułem. A więc to nie chodzi o tego, co ty czujesz. Nie chodzi o tego, czy ja w danym momencie czuję ten prąd przechodzący przez moje dłonie, czy nie. To chodzi o to, czy ty wierzysz.
Amen.
Czy ty wierzysz. A więc w co masz wierzyć? Zakończę tym. Izajasza, rozdział 53. Zobaczcie, jest napisane takie słowo. Lecz On, Chrystus, nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Izajasz widział Jezusa 700 lat przed tym, zanim on przyszedł na ziemię i zanim umarł na krzyżu. I Bóg mu objawił Jezusa i chciałem, żebyście uchwycili jedną bardzo ważną rzecz tutaj. Kiedy Izajasz mówi o Jezusie, mówi o czymś, co miało się dokonać, czy dokonało się? Pytanie, o czym, co się miało dokonać, czy co się już dokonało? Trochę taki na umysł teraz trochę.
Miało się dokonać.
Czy on mówił o czymś, co się dopiero miało dokonać 700 lat, to było 700 lat przed Chrystusem. Mówi o czymś, co się dokonało, czy co się ma dokonać dopiero?
Ma dokonać.
Co się dopiero ma dokonać? Tak?
Tak.
Powiem tak. Patrząc na to z ludzkiego punktu widzenia, tak. Ale teraz zobaczcie jeszcze inaczej. Nie wiem, czy w to uwierzycie, czy nie, ale u Boga nie ma czasu. Nie ma czasu. U Boga jest teraz. Jest napisane, że u Boga jest jeden dzień, jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Ja wiem, że nasz humanistyczny umysł nie jest w stanie przyswoić czegoś takiego, że nie ma czasu, bo ja patrzę, jak czas płynie. Ale u Boga nie ma czasu. To znaczy, że we wszechświecie Bóg umieścił ofiarę Jezusa jako taką oś historii ludzkości, oś czasu, która trwa w wieczności cały czas. Czyli 700 lat temu już to widział, co się dokona, to się dopiero miało dokonać, ale u Boga w wieczności to już się dokonało. A więc to już było źródłem mocy 700 lat wcześniej, to było źródłem mocy wtedy, kiedy to się dokonało i to istnieje teraz, w XXI wieku. To znaczy, że to, co dokonał Jezus, jest ciągle pełne mocy i ma to wymiar w przeszłości i w przyszłości ten sam. Wiem, że to jest trudne, ale to jest to, dlaczego mogę się modlić o ludzi, wierząc, że będą uzdrowieni. Więcej o tym na szkole uzdrowienia. Będziemy całe jedno zajęcie temu poświęcimy. I teraz zobaczcie. Jest napisane, że on, Izajasz 700 lat, mówi, on choroby nasze nosił. On nie mówi, będzie nosił, ale mówi w czasie przeszłym, nosił. Mówi tak, on zraniony jest za występki nasze i starcy za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia. Czy wy wierzycie w to, że Jezus został ukarany dla naszego zbawienia, aby nam przebaczyć nasze grzechy? Czy wierzycie w to? Tak? Okej. Okay. To jest łatwo w to uwierzyć, że Jezus przelał krew swoją, widzieliście film Pasja, widzieliście jak był katowany, umęczony, jak przelał krew. Każda jego kropla krwi była przelana po to, aby nam przebaczyć nasze grzechy. Bo Biblia mówi, że jesteśmy wykupieni nie srebrem ani złotem, ale drogocenną krwią baranka. Czyli on przyszedł jako baranek Boży, był bez grzechu, był synem człowieczym i był poddany prawu i po prostu wypełnił całe prawo i umarł za nasze grzechy, aby nam je przebaczyć. I to większość ludzi wierzy. Ale zapominamy o jednej rzeczy. Że tam na krzyżu Golgoty Jezus nie tylko wziął nasze grzechy, ale dokładnie w tym samym miejscu wziął nasze choroby. Czyli w krzyżu Golgoty jest źródło przebaczenia grzechów i źródło uzdrowienia. Muszę zobaczyć w Chrystusie Jezusie, że to jest to samo źródło i w taki sam sposób je przyjmuję przez wiarę. Nie mogę przez uczynki, nie mogę sobie na to zasłużyć, mogę to tylko przyjąć przez wiarę. Jednym słowem mówiąc, jeżeli wierzę, że to się już dokonało, to mogę zobaczyć, to moją chorobę umieszczoną na Chrystusie. Więc ja widziałem mojego guza na Chrystusie. Widziałem moje uzdrowienie w Chrystusie. To było kluczem do tego, aby mógł przejść zwycięsko przez to wszystko, co mnie spotkało. I żebyście nie myśleli, że uzdrowienie następuje przez operację i przy udziale jakichś lekarzy, ja w moim życiu miałem, no w rodzinie, może nie w życiu, ale w samej rodzinie mieliśmy kilka takich sytuacji, w którym lekarz dawał mojej córce 3 dni życia i Bóg ją uzdrowił w ponadnaturalny sposób. U mnie miałem dysko... To nie tyle jest dyskopatia, tylko przepuklina dysku i ten dysk był słaby i jądro wyszło na zewnątrz i uwierało rdzeń kręgowy. Mam wszystkie wyniki tych badań, ale modliłem się przez 7-8 miesięcy, mówiłem do mojego dysku, nakazywałem, aby on cofnął się i w ponadnaturalny sposób to się cofnęło. Więc ja doświadczyłem uzdrowienia w ponadnaturalny sposób i wierzę, że Bóg to samo może zrobić dzisiaj. ale musisz zobaczyć uzdrowienie w nim. Musisz zobaczyć uzdrowienie w nim. A więc jeżeli wierzymy w to, że Jezus Chrystus wziął nasze choroby i wziął nasze grzechy, to znaczy, że dzisiaj możemy przyjść do Niego, tylko przyjąć Jego zdrowie. Więc Panie, ja wierzę, że Ty już wziąłeś tą chorobę, że moja choroba jest umieszczona na Twoim ciele i po to byłeś zraniony, aby dać mi zdrowie. A teraz ja przyjmuję moje uzdrowienie. I to jest wszystko, co potrzebujemy, żeby teraz modlić się. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje modlitwy, zapraszam tutaj. Stańcie z przodu, będziemy